Mamy do swojej dyspozycji, bracia i siostry, ten wspaniały stół. Nie ma takiego dnia, w którym by go zabrakło. Tak jak Izrael, kiedy szli po pustyni i była ta manna każdego dnia, tak również i my mamy ten stół zastawiony. Tylko od nas zależy, czy chcemy się z tego stołu karmić, czy chcemy brać z tego stołu. Bo musimy wiedzieć, musimy mieć tą świadomość, kochani, że diabeł również zastawia każdego dnia swój stół i daje propozycje. Proszę, stół zastawiony, możesz brać. Możesz czerpać. I z tego wynika, że człowiek ma zawsze w każdym dniu wybór. Ma do wyboru te dwa stoły, z którego chce się karmić. Kiedy czytamy historię Daniela, kiedy był tam w niewoli, to też możemy zobaczyć, że miał do dyspozycji dwa stoły. Stół królewski i stół Boży. I on wybrał ten właściwy. Postanowił nie kalać się potrawami z tego stołu królewskiego, można powiedzieć, z tego diabelskiego stołu, ale karmił się tylko potrawami z Bożego stołu. To jest najlepsze, to jest najwłaściwsze, tak się karmić. Dzisiaj będziemy też dziękować Bogu za ten kolejny dzień, który z Jego łaski otrzymaliśmy. Będziemy się modlić, będziemy Go prosić, aby pobłogosławił również i ten czas, i to słowo, które jeszcze będziemy mogli czytać, które będziemy mogli przyjmować do naszych serc. Tylko z jakim nastawieniem też serca przyszedłem na to miejsce. Można przyjść z różnym nastawieniem serca. Jest takie jedno podobieństwo, które chciałbym przeczytać. Myślę, że wiemy, o czym będę czytał. Ja lubię takie określenie tego podobieństwa o dobrym człowieku, który poszedł do piekła i o złym człowieku, który poszedł do nieba. Teraz już na pewno wiemy. W Ewangelii Łukasza Ewangelia Łukasza z 18 rozdziału od 9 do 14 wersetu. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wspaniałe podobieństwo, bracia i siostry. Chcielibyśmy z tego podobieństwa może kilka szczegółów wyłowić, bo mają one naprawdę nam wiele do powiedzenia. Jest tu taka wspaniała lekcja i to podobieństwo o faryzeuszu i celniku jest takim podobieństwem, z którym można by w zasadzie utożsamić całą ludzkość. Dwie grupy ludzkości. Dwie grupy takie są przedstawione tutaj. Jedna grupa, którzy są winni, ale są nieświadomi tego, a druga grupa to ci, którzy są winni i są tego świadomi. My wiemy, do której grupy należymy, bo tak naprawdę to nie ma niewinnych. Są tylko winni usprawiedliwieni i są winni nieusprawiedliwieni. Czyli my przyjrzeliśmy się, bracia i siostry, przez chwilę tym dwóm może osobom z tego podobieństwa. I tak pierwsza osoba to ten faryzeusz. Jemu, ja już wyobrażam, nawet dzisiaj rano, kiedy o tym rozmyślałem, wyobrażałem sobie jego wejście do tej świątyni. Pewno wchodził taki dumny, głowa podniesiona, nie wiem, może ten celnik nawet gdzieś mu tam drzwi otworzył. Chodził dumny, bo wydawało mu się, że jego modlitwa będzie się Bogu podobać. Natomiast ten celnik gdzieś tam może ukradkiem, po cichu, tak wstydził się troszeczkę, ale też wszedł. Faryzeusz zaczął się modlić. Myślał, że ta modlitwa będzie mu się podobać, ale tak naprawdę w rzeczywistości, w treści tej modlitwy, o której tutaj czytaliśmy, którą wypowiedział faryzeusz, był grzech. A chyba nie ma nic gorszego, jeśli w treści modlitwy jest grzech. I to nawet nie jeden grzech. Tu można było doszukać się kilku grzechów. Na przykład pycha, na przykład obłuda, pogarda dla innych. I jeszcze można było się doszukać innych grzechów. Czy taka postawa, bracia i siostry, może Bogu się podobać? Czy Bóg może mieć w takiej modlitwie upodobanie? Na pewno nie. Na pewno nie może się Bogu to podobać. Oczywiście, że nie. I druga osoba, może jeszcze wrócimy za chwilę do faryzeusza, ale druga osoba, celnik, którego, można powiedzieć, charakteryzowały liczne grzechy. Wiele tych grzechów było, takich codziennych. I 10 werset mówi nam, że tych dwóch ludzi weszło do świątyni. I teraz można sobie zadać takie pytanie. W jakim celu człowiek, w jakim celu ludzie przychodzą do świątyni? Myślę, że gdybyśmy zrobili taką ankietę i zapytali iluś tam przypadkowo spotkanych osób, 100 powiedzmy, to naprawdę bylibyśmy bardzo zdziwieni odpowiedziami, które byśmy usłyszeli. Dlaczego ludzie przychodzą do świątyni? Dlaczego ludzie chodzą do kościoła? Może dlaczego ludzie chodzą nawet do zboru? Wielu by odpowiedziało tak, że naprawdę bylibyśmy zaskoczeni. Ktoś by powiedział, ja chodzę, bo w mojej rodzinie to już z pokolenia w pokolenie każdy chodzi, ja też chodzę. Inni uważają z kolei, że są takie miejsca, w których warto się pokazać, od których uzależniona jest może kariera jakaś zawodowa albo polityczna. Dzisiaj również widzimy wielu polityków, którzy pokazują się w kościołach. Ich życie oczywiście nie ma żadnego związku z Bogiem, ale tam trzeba być, tam trzeba się pokazać, bo od tego jest uzależniona dalsza kariera polityczna może. Niektórzy uważają, że dobrze pokazać się w kinie, w teatrze, może w filharmonii, bo tak wypada, bo tak pasuje, bo tam będzie ktoś wpływowy, z kimś można się nawet zapoznać. Ludzie z różnych powodów chodzą do kościoła, a powinno to być pragnieniem naszego serca. Powinno to być pragnieniem serca człowieka, aby pójść, aby złożyć Bogu dziękczynienie, bo On naprawdę jest godzien chwały, jest godzien czci, jest godzien uwielbienia. I spójrzmy jeszcze przez chwilę na faryzeusza. I w Starym Testamencie możemy o nich czytać i jest to raczej taka postać, można powiedzieć, że negatywna. Negatywna, dla mnie to nawet wręcz, można powiedzieć, dramatyczna, jakaś tragiczna postać, postać faryzeusza. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest naprawdę smutne. Ich całe życie było nastawione na to, aby wypełnić zakon. Oni, tak jak czytaliśmy, on dawał dziesięciny, on pościł, on wiele rzeczy czynił. Całe życie było nastawione na to, żeby wypełnić zakon, ale w tym wszystkim nie liczył się człowiek. Człowiek gdzieś był tam daleko. Liczyło się tylko wypełnienie zakonu. I to jest naprawdę bardzo smutne. Zobaczmy, że to, co faryzeuszom nieustannie towarzyszyło, to można by było ująć w takich dwóch, powiedzmy, punktach. Nieświadomość własnej grzeszności to pierwszy punkt, bo ja dokładnie wypełniam wszelkie przykazania. Ale Pan Jezus wiedział, co jest w sercu. Kiedy odwrócimy kartkę sobie do tyłu, to tutaj Pan Jezus też powiedział w 16 rozdziale, 15 werset. I powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Lecz Bóg zna wasze serca, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Bóg zna serca. Znał serca faryzeuszy, zna nasze serca, bracia i siostry. Czy to, że Bóg zna moje serce, jest dla mnie powodem do radości czy do smutku? Dałby Bóg, aby to było powodem do radości, że moje serce jest znane. Wszystkie moje myśli, wszystkie moje dążenia, wszystkie moje pragnienia są znane. Jeśli to będzie dla mnie powodem do radości, to znaczy, że Bóg jeszcze w moim życiu ma upodobanie. Drugi taki punkt to świadomość cudzej grzeszności. Bo oni, nie ja, tylko oni przekraczają wszelkie możliwe przykazania. Wszelkie możliwe. Nie słuchają słowa, nie wypełniają zakonu. Przekraczają jak tylko można. To jest postawa faryzeusza. Ale kiedy spojrzymy na postawę celnika, to celnik, w zasadzie, kiedy czytamy Nowy Testament, to kojarzy nam się tak dobrze. Mamy kilka przykładów. Mateusz, przykład Zacheusza również. Kojarzy nam się dobrze, ale byli to ludzie też, którzy byli świadomi własnej grzeszności. Szczerze pokutowali, szczerze nawracali się ze swoich grzechów, szczerze nawracali się do Boga, ale tak ogólnie to celnicy nie byli zbyt lubianymi ludźmi. Oni pracowali dla Rzymian. Oni mieli za zadanie tam ściągać podatki. Często przy tym też i oszukiwali. Nie byli szczerzy. Zacheusz powiedział, że to, co zdobyłem w taki niewłaściwy sposób, to oddam poczwórnie i tak dalej. Nie byli lubianymi przez ludzi. I do czego zmierzam? Do tego, że Z natury tak naprawdę to nikt nie jest dobry, bracia i siostry. Nikt nie jest dobry. Czy Mateusz, czy Zacheusz, czy tu również bohater tego podobieństwa, o którym tutaj czytaliśmy, są odbierani pozytywnie nie dlatego, że byli celnikami, tylko dlatego, że oddali swoje życie Bogu. Oddali swoje życie Bogu. I tutaj w tym przykładzie też widzimy, w tym podobieństwie, że właśnie ten celnik odszedł usprawiedliwiony. On dostąpił tego usprawiedliwienia. Jest tutaj też taka nauka dla nas, że nie możemy zbyt pochopnie oceniać, bo my nie możemy wejść w czyjeś serce, zobaczyć, co w tym sercu jest. Pan Jezus to może, my nie. My nie możemy też mówić, dziękuję Tobie, Panie, że nie jestem jak inni ludzie. Może nie dosłownie, bo myślę, że nikt z nas nie odważyłby się, aby powiedzieć, dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak tamten, czy jak mój sąsiad, czy jak mój znajomy, czy jak kolega z pracy. Ale czasami swoją postawą, tak jakbyśmy wypowiadali te słowa. Patrzymy na innych z góry, patrzymy tak jakby z wyższością. To tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ten człowiek. To nie jest powód do chluby, to nie jest powód do dumy. W ten sposób nie można, bo Bogu to naprawdę się nie podoba. Dla nas powodem do chluby też nie może być coś takiego, co jest, można powiedzieć, normą takiego człowieka przyzwoitego. Czy to może być powodem do chluby, czy może być dla mnie powodem do chluby, na przykład, że ja uczciwie płacę podatki, czy mogę chlubić się z tego, że nie wchodzę w konflikt z prawem, czy mogę chlubić się z tego, że nawet nie przekraczam przepisów drogowych, to już takie zwykłe, drobne. Oczywiście, że nie mogę się z tego chlubić, bo to jest normą człowieka takiego, nawet który nie zna Boga, gdzieś tam w świecie jest, z tego się nie wolno chlubić. My możemy się chlubić i Bogu, możemy się chlubić Panem. To możemy i wierzę, że tak czynimy. Tak czynimy i będziemy czynić. Też i kiedy czytamy historię Mojżesza, tu już było wiele wspomniane o Mojżeszu, kiedy prowadził Izraelitów przez pustynię i kiedy ci, których prowadził, zgrzeszyli, Mojżesz poszedł po kamienne tablice, oni sobie zrobili cielca złotego. I później czytamy, że Mojżesz stawiał się za nimi. On powiedział, Panie Boże, to nie po to ich wyprowadziłeś z Egiptu, żeby ich teraz tutaj wszystkich zatracić. Stawiał się za nimi, prowadził taką modlitwę wstawienniczą, ale Mojżesz też zdawał sobie z tego doskonale sprawę. Miał taką świadomość, że nie jest w stanie prowadzić tych ludzi bez Bożej obecności. Wiedział, że nie może tego dokonać, jeśli nie byłoby z nim Boga. Zdawał sobie z tego sprawę, że bez Bożej obecności nie jest w stanie niczego dokonać. I później inni bohaterowie wiary, inni, którzy prowadzili nawet Jozuę i wielu, wielu innych, wiedzieli, że bez Boga nic nie są w stanie osiągnąć, nic nie są w stanie dokonać. I Mojżesz nie chciał wyruszać w drogę bez takiego zapewnienia, że Pan będzie się z nim poruszał, że Pan będzie z nimi wszystkimi. I my również nie chcemy nic robić, nie chcemy wyruszać w drogę, nie chcemy czynić żadnej rzeczy bez tej świadomości, że nie będzie z nami Pana. Bo jeśli Pan będzie z nami, możemy bardzo dużo, możemy wiele, ale jeśli Pana nie będzie, to nasz stan może być opłakany. Śpiewamy taką pieśń, w drogę z nami wyrusz Panie. I Pan chce wyruszać każdego dnia z nami. Pan chce poruszać się tam, gdzie będziemy. I wtedy tylko będziemy, można powiedzieć, skuteczni w czymkolwiek, co będziemy robić, gdy Pan będzie pośród nas. Ja wierzę, że Pan również dzisiaj będzie tutaj pośród nas, będzie obecny poprzez Ducha Świętego, będzie tutaj też i otwierał nasze serca na Słowo, które jest przygotowane, na ten duchowy pokarm. Boża moc będzie tu obecna. Mamy tą pewność i to nie jest tylko nadzieja, ale to jest pewność tego. Boża moc jest wśród nas widoczna, to będzie taki pokaz też, bo jeśli, bo tak w życiu faryzeuszów też było, że oni po prostu byli ludźmi, którzy mieli religię. Oni mieli religię. Tu niedawno byłem świadkiem takiej rozmowy, że nam, chrześcijanom, też grozi taka, jest takie zagrożenie, religijność, jakaś taka powierzchowność, można powiedzieć, skostniałość, formalizm, no jeszcze długo można wymieniać, jest to wielkie zagrożenie, może to dla niektórych nie wydaje się, że jest to takie groźne, ale tak naprawdę to jest bardzo groźne dla naszego życia duchowego. Będziemy mieli religię, a nie będziemy mieli Pana. Ktoś może, bracia i siostry, dostrzegać we mnie takie dobre zachowanie też, ale dobre zachowanie oczywiście można spotkać rzadko, coraz rzadziej, ale można spotkać też u ludzi tego świata, ale jeżeli Pan jest z nami obecny, jeżeli Pan jest obecny w moim życiu, w każdym dniu, to wtedy następuje taka manifestacja, następuje taki pokaz życia z Bogiem. Za chwilę wstaniemy, będziemy prosić Pana też, aby zapewniał nas o swojej obecności, aby dawał też i moc do tego dzieła, do którego nas przeznaczył. Powstajmy, bracia i siostry, i korzystajmy z tego przywileju, który Pan dał swojemu Kościołowi. Amen.